Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dziś porozmawiamy o gospodarce mistyfikacji, a więc o social mediach. O tym, czy jest jakaś różnica pomiędzy oszustem z Tindera udającym potentata diamentów, by uwodzić kobiety i wyłudzać od nich pieniądze, polskim TikTokerem, który wychwala obecny rząd za politykę energetyczną, a w zamian internauci szyderczo znajdują mu posadę prowadzącego TVP, a doktorem Kaweckim, który zachwyca się w social mediach polskimi wynalazkami, jak się okazuje, nie zawsze wyłącznie z potrzeby serca. Dlaczego tak ślepo ufamy influencerom w internecie, ale nie wierzymy, że ZUS nie upadnie, choć upaść przecież nie może, dopóki państwo polskie nie zbankrutuje? I czy należy się bać tego, że już dziś 40% młodych użytkowników internetu w wieku 18-24 lata chętniej korzysta z TikToka niż z Google, by wyszukiwać informacje? O tym porozmawiam z Sylwią Czubkowską, dziennikarką technologiczną, redaktorką naczelną Spidersweb Plus i autorką książki Chińczycy trzymają nas mocno. Witaj, Sylwio.
Dzień dobry.
No właśnie, co z doktorem Kaweckim? Twój tekst ostatni zrobił trochę zamieszania i mimo, że wydawało się, nie każdemu ta postać się podobała, ale wydawało się, że wszystko jest czyste i nagle okazało się, że doktor Kawecki, który jest jednak w jakiejś mierze influencerem, mimo wszystko przekroczył granice w kilku przypadkach, reklamując technologię, polecając technologię, pisząc o nich, nie oznaczając, że to reklama, a wziął za to pieniądze. Czy on rzeczywiście poniesie jakieś konsekwencje, myślisz?
Konsekwencje prawne? Nie wydaje mi się. Konsekwencje wizerunkowe poniósł i pewnie będzie ponosił. Konsekwencje finansowe? Być może też, bo słyszałam od przynajmniej 2-3 agencji marketingowych czy agencji PR-owych, no, że teraz jednak nie zleciłyby mu pewnych działań, tak, związanych chociażby z prowadzeniem eventów czy występowaniem w eventach, a to zresztą, jak sami mówił, to jednak główne tak naprawdę jego źródło przychodu, znacznie większe niż te współprace promocyjne, reklamowe, jak tego nie nazwać, jeżeli chodzi o promowanie właśnie technologii, przeróżnych innowacji, startupów. Przy czym oczywiście to jest wszystko bardzo trudne ocennie, bo my mamy taką tendencję, niestety na sterstwie z nas funkcjonowaniem w mediach społecznościowych, że mamy pamięć, no, muszki owoców. Dzisiaj się na coś nakręcamy, jesteśmy bardzo krytyczni albo bardzo czymś zachwyceni, jutro już tego nie pamiętamy, bo jest kolejny bohater albo antybohater. I tak naprawdę trochę też o tym był ten tekst, ta sylwetka doktora Kaweckiego. Oczywiście to była sylwetka konkretnej postaci, która, no, tak jak trochę było też w tytule, tak, dokonała takiej przedziwnej przemiany, to dziwny przypadek doktora Kaweckiego. Ale to też był tekst o nas, to znaczy o tym, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, w świecie, w gospodarce, w kulturze zasięgów, wpływów i lajków i jak wiele osób, kiedy widzi tego typu postaci jak dr Kawecki, albo bardzo łatwo wpada zachwyty i bezrefleksyjnie posyła to dalej, lajkuje, komentuje, trochę tak się tak naprawdę kąpie w tym światełku, tak, w tym influencerskim, zasięgowym baseniku, a z drugiej strony wcale nie mniej osób, kiedy widzi jakikolwiek błąd, bo to też od tego się zaczęło, tak, czyli od błędów, podkręceń, no można powiedzieć, że miejscami nawet dezinformacji lekkiej, bo ja bym nie nadużywała tego słowa dezinformacja, naprawdę bardzo łatwo jest nim rzucać, tak? Tak jak każdy, tak jak łatwo jest się rzucać ruską onucą, ale no, uważajmy na takie zarzuty. Tu równie łatwo jest wpaść właśnie w ten drugi basenik i rzucać się, nie? Jak te kozy na to pochyłe drzewo, no bo skoro wszyscy krytykują, to ja też pokrytykuję i jak wrzucę bardzo krytyczny post, filmik, tekst, to cokolwiek, no to zbierze ileś tam tych lajków, zasięgów i też w tym znowu negatywnym światełku się wykąpię. Więc my mamy tą pamięć niestety właśnie takiej muszki owocówki i to nam media społecznościowe też zrobiły. Emocje, które buzują w tych mediach społecznościowych i na których tych emocjach też są zbudowane, no nie tylko filozofia tych platform cyfrowych, ale też algorytmy tak naprawdę to wykorzystują. Więc ja nie wiem, może dzisiaj jeszcze wokół doktora Kaweckiego trwa jakaś dyskusja, no ale za miesiąc nikt już nie będzie o nim pamiętał. To znaczy będzie pamiętany, no bo będzie dalej publikuje, tak, i dalej zbiera te tysiące lajków, ale nie będzie mu pamiętane, że jednak nie jest to tak przejrzyste, transparentne, dobrze zresearchowane, jak powinno być, jeżeli mówimy tutaj o promocji, no nie lodów dla dzieci, prawda, nie nowego zestawu ćwiczeń, czy jakiejś knajpy na mieście, tylko rzeczy związane z nauką, z technologiami, z innowacjami, czyli takich specjalistycznych.
Ty, jak rozumiem, mówisz o tym, że dr Kawecki w jakimś tam momencie trochę się przejechał na tym, że nie zweryfikował dokładnie technologii, którą opisuje, która wcale nie była taka innowacyjna.
Żeby raz, bo to nawet nie chodzi o to, że on raz nie zweryfikował, czy drugi raz nie zweryfikował jakiejś technologii. To naprawdę trwało od miesięcy, jeżeli nie można powiedzieć wręcz od lat, bo obserwacja właśnie działań doktora Kaweckiego w mediach społecznościowych, no to następowała, tak? Od wielu, wielu miesięcy, w których było widać, że tam są po prostu puszczane materiały, teksty, filmy, zdjęcia, wszystko jedno, które wywołują emocje w odbiorcach, a co jest w opisie, to troszeczkę tak jak z tym dzwonieniem na Berdyczów, tak? Nie rowery, tylko samochody, czy tam nie samochody, rowery i tak dalej, tak? Były takie konkretne nawet. Przyznam się, ja mam ich dużo zebranych, tych przykładów. Nawet nie chciałam w którymś momencie ich nadużywać w tekście, bo miałam wrażenie, że to będzie wprowadzało taką właśnie kakofonię, ale tam pełno było takich niestety wpisów, które były widocznie, one nie miały właśnie celów dezinformacyjnych, bo dlatego tak mówię, że to bym uważała z tą dezinformacją, bo trzeba pamiętać, czym jest dezinformacja, jaka jest definicja tego wyrażenia. To nie są działania, w których się pojawia błąd, czy podkręcenie, czy nawet kłamstwo, takie każde działanie, każda treść, tylko te, które mają wywołać negatywne efekty skierowane w konkretną grupę społeczną. Tymi negatywnymi efektami z zasady jest wywołanie chaosu, rozbicie społeczne, znalezienie słabszej grupy, w którą będzie można uderzyć, etc. Czyli to są złośliwe działania. Jeżeli ktoś się myli, tak jak się mylą dziennikarze, powiedzmy to wprost, robimy to, bo jesteśmy ludźmi, możemy się pomylić, to jest błąd. Jeżeli jednak ktoś się myli regularnie, nie wyciąga z tego wniosków, no to moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem, po prostu widzi, że nie jakościowość, nie pilnowanie jakości treści jest kluczowe, tylko działanie na emocjach odbiorców i idzie w to dalej, po prostu brnie w to.
Dlatego zastanowiło mnie, że powiedziałaś na początku, że dr Kawecki raczej konsekwencji prawnych nie poniesie, dlatego że drugą rzeczą jeszcze jest kwestia, której UOKiK zaczął pilnować, to znaczy jasnego oznaczania reklam. Ja tutaj dlatego właśnie w tym kontekście przywołałam Filipa Zabielskiego, owego TikTokera, którego nasi słuchacze zakładam, że jednak nie znają, ale to jest człowiek, który ma ponad 4,5 miliona obserwujących na TikToku, to już jest naprawdę masa.
Tak, to bardzo dobry wynik jest, bardzo mocny.
I który, jak przejrzy się wszystkie jego filmy z ostatnich tygodni czy miesięcy, to publikuje taki dość lifestyle'owy content, że tak powiem. I nagle ni stąd, ni zowąd zajął się polityką energetyczną tego rządu, analizą dokładną polityki energetycznej rządu Donalda Tuska. To spowodowało, że myślę, że nie bezzasadnie by jego obserwujący wychwycili tu jakiś fałsz i że to jednak jest ustawka, że to jest content kupiony, tak? I nieoznaczony również. Wracam do tego. UOKiK teoretycznie nakazuje oznaczanie posłów sponsorowanych. Teoretycznie zaczyna tego pilnować. Zaczął nakładać jakieś kary na pojedynczych influencerów. Ale właściwie jak w przypadku czy doktora Kaweckiego, czy Filipa Zabielskiego zweryfikować Urząd Skarbowy? Może ich wezwać do jakiejś kontroli? Czy UOKiK może im nakazać, pokazać dokumenty, wszystkie swoje przychody i tam szukać, czy to aby na pewno za tę działalność nie dostali pieniędzy? Jak to w praktyce można weryfikować, żeby rzeczywiście tych influencerów trzymać krótko, że tak powiem, albo przynajmniej pilnować, żeby trzymali się litery prawa?
No przynajmniej skłonić ich do transparentności w imię tak naprawdę jakiejś takiej na naszego wspólnego dobra, bo żebyśmy wiedzieli, kiedy jest reklama, kiedy jest treść niereklamowa. Z tym będzie naprawdę bardzo ciężko, bo to, co przygotował i próbuje wdrażać UOKiK, to nie jest prawo, to jest kodeks dobrych praktyk, można powiedzieć. A to, za co karze UOKiK, za co karał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to nie jest brak oznaczeń reklamowych, to jest brak odpowiedzi na zapytania UOKiK-u. To jest bardzo ważne. Te kary, które się posypały dla kilku influencerów, tam w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, to nie były kary za to, że to były treści nieoznaczone reklamowe, tylko za to, że ci influencerzy, no przepraszam bardzo, ale po prostu zlali obowiązek, jako przedsiębiorcy, obowiązek odpowiedzi na pytania o UOKiK-u.
I o tym nie wiedzieli. Gdyby odpowiedzieli grzecznie, to nic by im się nie stało.
Najprawdopodobniej nic by im nie stało, no bo po prostu przekazaliby swoje dokumenty, przekazaliby swoje umowy, UOKiK miałby w nie wgląd i bardziej by je tak naprawdę wykorzystywał dalej do przygotowywania tych właśnie wewnętrznych zasad, tego regulaminu, niż do tego, żeby kogoś ukarać. To, że teraz jest zryw, dlatego że influencerzy, i to jest rzeczywiście widoczne, i to jest super zjawisko, naprawdę, tylko przyklasnąć, zaczęli oznaczać współpracę, to jest wciąż ich dobra wola. I to jest raczej zrozumienie tego, że też odbiorcy, społeczeństwo, przynajmniej część społeczeństwa, no przestała przyklaskiwać takiej ściemie po prostu, tak? I to, że jest opisany konkretny post, filmik, zdjęcie jako współpraca, nie jest już postrzegane jako, no nie wiem, taką gorszą treść, czy no, że ktoś się sprzedał, tylko jasną komunikację, jasny sygnał do odbiorców. Tak, to jest reklama, ale to nie znaczy, że nie wiem, ja tej książki nie czytałem, nie lubię tych kosmetyków, nie jadłem w tej knajpie, nie byłem z tą firmą i tą na wycieczce, nie używam takiego telefonu, etc. Może oczywiście być to tylko dzisiaj na potrzeby kampanii. Ale jeżeli ktoś bliżej obserwuje influencerów, a są tacy, którzy rzeczywiście mają tutaj, no to jest ta różnica między influencerami a tradycyjnymi reklamami, tak, czy dziennikarzami, powiedzmy. Przepływamy sobie trochę swobodnie między reklamą a dziennikarstwem, no ale powiedzmy twórcami treści, tak, przeróżnych w sferze mediowej, że jednak influencerzy są blisko swoich odbiorców. Ci odbiorcy mogą też wyłapać taki fałsz po prostu, że dobra, tutaj opowiada o tym telefonie, ale normalnie to ma zdjęcia z innym, nie? Więc tego się też już rynek uczy. Ale wracając do Kaweckiego, jak sprawdzić, inaczej nawet, my nawet jak go złapiemy za rękę, jego, czy jakiegokolwiek innego twórcę treści cyfrowych i powiemy, no mówi, że nie promuje za pieniądze, a wiemy, że promuje za pieniądze, bo mamy fakturę, a to jest tak naprawdę jakiś ostateczny argument, no to tylko będzie po prostu budziło absmak, będzie, nie wiem, nieetyczne, ale nie ma przepisów prawa, które by nakazywały to robić i nakładało za to konkretne kary, co nie znaczy, że takie przepisy mogą się nie pojawić, one mogą się pojawić, tylko UOKiK ich nie stworzy, bo UOKiK nie jest legislatorem, no to musiałby po prostu być inicjatywa albo poselska, albo z któregoś ministerstwa wypłynąć, nie wiem, ministerstwa tam gospodarki, czy jakby tam się dzisiaj to ministerstwo nie nazywało, znaczy resortu, w którego kompetencjach jest gospodarka na przykład, tak?
Czy w Polsce nie ma takich przepisów, a czy na świecie są?
Powoli się pojawiają, są w Wielkiej Brytanii, są w Norwegii. Ale to też nie jest tak, że one się pojawiły w ciągu miesiąca czy w ciągu pół roku. Długo nad nimi pracowano, też najpierw były oparte raczej te przepisy na dobrej woli, tak, na dobrych zasadach, a potem zaczęły się rzeczywiście pojawiać już takie konkretniejsze rozwiązania prawne, no bo tutaj jest naprawdę bardzo szeroka, szara strefa, można powiedzieć taka. Nie każdy wpis, czy doktora Kaweckiego, czy dowolnego influencera, w którym jest pokazywany jakiś produkt, jakaś usługa, jakiś innowator, musi być treścią reklamową. Przecież to naprawdę mogą być rzeczy, no nie wiem, ze zrywu serca, tak? Albo z tego, że gdzieś się komuś, gdzieś ktoś był, mu się bardzo podobało, kogoś poznał, strasznie go lubi, czytał książkę i też ją chce dalej pchnąć. Ja sama tak robię, czytam książki, które uważam za interesujące, wrzucam ich zdjęcia, nikt mi za to nie płaci.
Ale z drugiej strony...
A może powinien, no żartuję oczywiście.
To jest bardzo duże i coraz większe pole do tego, żeby ta szara strefa się tylko rozrastała bardziej i bardziej. Nielsen prognozuje globalną wartość tego rynku influencer marketingu na 15 miliardów złotych.
Dolarów.
Dolarów. Oczywiście, przepraszam.
To jest bogaty rynek.
Tak, gdzieś spotkałam się 16,5 miliarda dolarów. W 2019 roku firma Czek szacowała tę drugą stronę, bo z jednej strony mamy do czynienia z tym, że influencer coś udaje przed swoimi odbiorcami i przed, no właśnie, przed odbiorcami, ale on może też udawać z drugiej strony przed potencjalnymi zleceniodawcami, to znaczy udawać, że ma więcej
tak.
Obserwujących
to
niż ma.
To jest zjawisko, które
lajki.
Jakoś około 2017-18 roku zauważono właśnie w Stanach Zjednoczonych, że tacy mikroinfluencerzy właśnie udawali wręcz współpracę, żeby skłonić innych potencjalnych reklamodawców do tego, żeby weszli z nimi w współpracę. No bo skoro tutaj reklamuje, no to coś już jest na rzeczy, ktoś musiał zbadać, nie?
I to też jest gigantyczny rynek, dlatego że właśnie za 2019 rok to miały być kwoty 1,3 miliarda dolarów i to jest 15, wówczas było 15% całego rynku influencer marketingu, więc to też jest całkiem duży kawałek
torty. Konkretny pieniądz. Tak, proszę pani. No konkretne tak, no nie oszukujmy się, nie ma influencerów, nie ma rynku influencerów bez pieniędzy, znaczy to jest rynek, to jest branża, to jest przemysł wręcz. My mieliśmy taki cykl tekstów o influencerach w magazynie Spiders Web Plus, właśnie Zły Wpływ. Pisaliśmy wprost, to jest przemysł. To nie jest tylko marketing influencerski, bo to tak delikatnie, miękko i miło brzmi, tak? Marketing to jest przemysł. Ludzie są, influencerzy są tworzeni, wychowywani, targetowani jesteśmy pod nich, albo właściwie oni są targetowani pod nas, tak? Są farmy influencerów, całe można powiedzieć.
Tych żywych, bo nie mówię o wirtualnych, którzy również funkcjonują.
Swoją drogą jest ich coraz więcej, za chwilę będzie, myślę, że tych wirtualnych ci będą już w ogóle idealni, doskonali pod potrzeby firm, tak? Jest wielki ekosystem wokół influencerów zbudowany od agencji, które je obsługują, menadżerów, specjalistów od SEO, specjalistów od kreacji. To, jak się rozwinął rynek wideo też tak naprawdę w internecie, jest bardzo mocno powiązane z influencerami. Rynek reklamy, przecież tak naprawdę ogromna część w ogóle rynku reklamowego, internetowego przyniosła się właśnie na rynek influencerski, co bardzo wyraźnie widać chociażby po TikToku. TikTok głównie zarabia z reklamy influencerskiej, mniej jeszcze zarabia z tych reklam takich korowych, bo też jest tańszy niż Google czy Facebook. Więc mamy do czynienia po prostu z przemysłem.
Który jako... jest totalnie nieuregulowany.
Tak, no bo w Polsce na świecie on jest, ja powiem tak, oczywiście my możemy trochę na tej Polsce czasami powieszać psy, bo jest inaczej wieszać, ale naprawdę, on jest nieuregulowany na świecie. My się go dzisiaj uczymy się go trochę w bólach, no bo to widzimy, co się dzieje, tak? Znaczy, jaki to ma wpływ na nas, szczególnie na najmłodsze pokolenia, ale też ja mówię o tych bólach, bo jaki to ma wpływ na nas wszystkich. To jest to, od czego dzisiaj trochę zaczęłyśmy rozmowę. My się sami zaczynamy w to wkręcać. Zaczyna w nas budować się takie przekonanie, że nie masz zasięgów, nie istniejesz. I są oczywiście zawody, w których ta zasięgowość jest troszeczkę ważniejsza. No, taki jest chociażby nasz zawód dziennikarski. No po to piszemy, nagrywamy, kręcimy reportaże, cokolwiek, żeby ktoś nas czytał, oglądał, słuchał. Chciałoby się mieć tą audiencję, tak? Jako że duża część z niej jest przekierowywana rzeczywiście z mediów społecznościowych, no to też dziennikarze, czy też po prostu twórcy internetowi, twórcy treści, może niekoniecznie internetowi, twórcy treści, gdzieś tam starają się budować swój wizerunek, swoją markę osobistą, swój wpływ. Ale są zawody, w których, no, prawdę mówiąc, we mnie to zaczyna budzić trochę strach. Ja powiem wprost strach, bo jak widzę wielu lekarzy, którzy zaczynają więcej udzielać się w mediach społecznościowych, niż mam wrażenie, że w swoich praktykach, to ja to też rozumiem, że część z nich, no nie wiem, no prowadzi świetne zresztą konta, głównie edukacyjne, albo trochę reportażowe, mówiące o swojej pracy, tak, przybliżające ją pracą pacjentom, czy nam wszystkim, ale u części to jest też, no, budowanie po prostu własnej marki, którą będzie można łatwiej monetyzować. Niekoniecznie lekarsko. Naprawdę niekoniecznie lekarsko. Ale to kolejne przykłady, no to właśnie tacy eksperci, prawda? Można powiedzieć szeroko rozumieni eksperci. My to w dziennikarstwie doskonale znamy, bo są takie fazy i takie mody na poszczególnych ekspertów. Ktoś się pojawia, jest taką gwiazdą, nie? Supernową i jest wszędzie. Kiedyś głównie za to odpowiadały media, dziennikarze, którzy pomagali kreować takie gwiazdy, no bo tak lub mniej lub bardziej je rzeczywiście pokazywali w swoich redakcjach, w swoich mediach. Dzisiaj proces jest odwrotny. Najpierw kreacja w mediach społecznościowych, potem przejście do mediów i to się nawzajem nakręca. Jeżeli rynek próbuje zweryfikować, weryfikuje, no to super, nie? Bo naprawdę nie ma nic złego w tym, żeby się pokazywać i mówić o ważnych sprawach, albo o tym, na czym się zna. Każda specjalność, każda specjalizacja jest ważna, tak? Żeby o tym mówić. Tylko do tego jest potrzebny ktoś, kto to będzie weryfikował. Czy nie mamy tutaj do czynienia z jakimś takim pustym czymś, tak? Co on tam pięknie bije, ale serca w środku nie ma za bardzo. A że dużo tych karier wyrasta rzeczywiście w mediach społecznościowych, to nam się wydaje, że tym weryfikatorem jest właśnie liczba obserwujących, lajków, followersów, etc. Taki skrót, nie? Skrót straszny.
To jest ten case oszusta z Tindera, o którym
oczywiście, że tak.
Bo przecież on właśnie na tym zbudował swoją wiarygodność w gruncie rzeczy, że miał mnóstwo followersów na Instagramie, no, który był połączony z jego
Tinderem. Jak ktoś ma, nie wiem, milion obserwujących na Instagramie, ten tłum się nie może mylić, nie? Że no przecież to musi być ktoś prawdziwy. Już nie pamiętam, ile on tam miał tych obserwujących, ale rzeczywiście to był taki, on to konkretnym influencerem był, nie? I to też przekonywało te jego kolejne ofiary, kolejne kobiety, że przecież muszą mieć do czynienia z kimś prawdziwym.
No właśnie, zastanawiam się tak od psychologicznego punktu widzenia, bo właściwie ten twój tekst o doktorze Kaweckim, ta sprawa Filipa Zabielskiego, który też...
No właśnie, przepraszam, uciekłyśmy trochę od tego tematu, bo tutaj wrócę, przepraszam, zafiksowałam się na takich typowo biznesowych case'ach. Tu mamy do czynienia już w ogóle z bardzo trudną sprawą, mamy do czynienia z promocją, ewentualną promocją, ale podejrzewam, że ta ewentualność jest tutaj bardzo wysoko posunięta, promocją polityki, kampanii reklamowej, kampanii wyborczej de facto, tak? Mamy ciągłą kampanię wyborczą w Polsce, czy jest ta kampania wyborcza, czy nie, to mamy ciągłą kampanię wyborczą. I tutaj są dosyć specyficzne w ogóle reguły w poszczególnych mediach społecznościowych, tak? Przecież Facebook, Twitter do niedawna, to się zmieniło po tym, jak Musk kupił udziały, zaczęły mocno ograniczać w ogóle możliwości publikowania reklamowych treści politycznych. Najpierw oczywiście w Stanach Zjednoczonych, potem w kolejnych państwach, najpierw w okresie kampanii wyborczej, potem tak już coraz bardziej to rozszerzały. No z TikTokiem to jeszcze trochę to potrwa. Znaczy teoretycznie na samym początku TikTok miał w swoim takim korze założycielskim zapis, że nie będą się tam pojawiały treści, które będą w jakikolwiek sposób negatywne dla państw, w których działa, nie tylko dla, żeby było jasne, nie tylko dla właściciela, czyli bajdenskiego właściciela, tylko dla wszystkich państw. No i w ogóle się nie będą pojawiały treści kontrowersyjne. Z tego się wycofano w TikToku.
Za duża pokusa wzrostu. Albo ograniczenia tego wzrostu.
Nie, raczej wydaje się, że nie była kwestia tutaj pokusy wzrostu, tylko no dosyć jasno społeczeństwa zachodnie to określiły po prostu jako cenzurę, nie? Znaczy to, co miało być takie łagodne i miłe i tak wiesz, ten serwis wtłoczyć raczej jako taki serwis rozrywkowy został odczytany po prostu jako cenzorskie. Tak stricte cenzorskie.
Dlatego, że TikTok jest chiński? Gdyby był amerykański, to myślisz, że byłoby
nie,
inaczej?
Nie, znaczy na pewno chiński faktor tutaj też działa, ale nie byłoby inaczej. Znaczy no wyobraźmy sobie, że powstaje duże medium społecznościowe, które zapisuje, no nie będzie treści, które są krytyczne dla państw, w którym funkcjonujemy. No. Znaczy, przepraszam bardzo, ale no, to tak nie działa. Nie? Znaczy my mamy tutaj wysoko posunięte, my mówię społeczeństwo zachodnie, tak? Dosyć wysoko posunięte poglądy, jeżeli chodzi o wolność słowa. No ale tutaj się rzeczywiście pojawia jeszcze ten aspekt treści politycznych, reklamowania treści politycznych i on jest bardzo trudny. On jest bardzo trudny, no bo trzeba by było naprawdę złapać za fakturę. Złapać za fakturę w tym wypadku, jak nawet nie za rękę, bo jak inaczej udowodnimy temu influencerowi, że on nie ma takich poglądów, po prostu ich nie głosi. Przecież każdy ma prawo do swoich poglądów, nie?
To z prawnego punktu widzenia ci, którzy zczepiają się teraz Filipa Zabielskiego, mogliby, czy jakieś organy państwa mogłyby wszcząć procedurę, która by to zweryfikowała? Czy po prostu ktoś musiałby się włamać do jego mieszkania i wykraść mu tę fakturę, żeby przynieść urzędowi skarbowemu albo nie wiem komu właściwie, żeby udowodnić, że tak, to była nieoznaczona, kupiona współpraca z politykami?
No tak naprawdę to chyba od drugiej strony powinniśmy pytać od strony tak naprawdę partii politycznych, tak, bo one powinny tutaj transparentnie przedstawiać swoje wydatki i również te wydatki na media społecznościowe, na influencerów, czy na współpracę reklamową, na farmy trollingowe, bo to przecież też się dzieje. No to jest trudne. Znaczy ja bym tutaj nie mówiła o włamaniu, bo to brzmi już strasznie sensacyjnie, no ale dziennikarze docierają do różnych danych i do różnych faktur i badają tego typu case'y. Dziennikarze, ale nie tylko dziennikarze. Ja bym tutaj raczej stawiała na dziennikarzy śledczych i na watchdogi niż na organy państwa, bo prawdę mówiąc nie widzę dzisiaj organu państwa, który byłby tym zainteresowany. No powinna tak naprawdę być może to obradać Państwowa Komisja Wyborcza, tylko my nie mamy teraz ogłoszonej kampanii wyborczej, więc chyba brakowałoby takiego argumentu stricte prawnego, żeby to uruchomić. Aczkolwiek mogłaby też PKW sprawdzać rzeczywiście w ramach wydatków po prostu partyjnych, bo to też kontroluje. Przy czym znowu, to nie jest tak, że jeżeli dana partia zapłaciła temu influencerowi, no to tutaj łamie ordynację wyborczą i ordynację partyjną. No nie łamie. Po prostu mu zapłaciła, tak? I tu się zaczyna naprawdę taka, dlatego mówię, szara strefa, bo to wszystko bardziej dotyka naszej etyczności, stawiania pewnych granic, niż czasami po prostu stricte łamania prawa. Ale co jest bardzo ważne, my to mamy poczucie, zobacz, takie nie, coraz silniejsze, że coś jest nie halo. Ktoś nie oznaczył treści reklamowej. To jest niedobre, to jest niezdrowe, to jest nie fair w stosunku do nas, tak? Już społeczeństwo rozumie, że reklamy to nie tylko te bloki, nie wiem, w Polsacie, nie? Gdzie trwa to 20 minut albo billboardy na mieście. Tylko to są rzeczywiście też takie bardzo dobrze stargetowane, behawioralne, czasami podprogowe działania po prostu w naszym otoczeniu. Naszym otoczeniem są media społecznościowe. No, kolejne wyliczenia, wiesz, rok w rok pokazują, jak coraz więcej czasu w nich spędzamy. Tak? Tam już 2,5 godziny dziennie, 3 godziny dziennie, 4 godziny dziennie. To jest więcej niż spędzamy oglądając telewizję średnio. Więc zaczynamy mieć takie właśnie poczucie, że trochę potrzebna by była taka ustawa krajobrazowa, nie? W mediach społecznościowych, że za dużo nie wiemy co, że te algorytmy nas pchają w takie treści, nie potrafimy tego przesiać, my jak my, a dzieciaki to już w ogóle.
Do tych dzieci jeszcze za chwilę wrócimy. Najpierw chciałabym zacząć pytanie od tego, że dlaczego my właściwie ufamy influencerom? I złapałam się na tym, że zaraz, skąd wiesz, że ufamy? No więc wracam do badania z 2022 roku. Badanie Richa Blogger, polski rynek influencer marketingu w oczach reklamodawców. I co się okazuje? Że w ubiegłym roku tylko 10% badanych firm, to były domy mediowe, agencje reklamowe, też poszczególne marki, tylko 10% firm nie współpracowało z żadnym influencerem. Prawie 4% w ciągu ostatniego półrocza współpracowało z 20 do 50 takich postaci. 10% nawet powyżej 50 influencerów zatrudniało do różnych swoich kampanii. Więc to, że tak jest, tak duża jest chęć domów mediowych, agencji i firm do zatrudniania influencerów, myślę, że może świadczyć o tym, że to jest skuteczne bardzo.
Tak, to działa. It's a life, nie? Takie, tak, to działa. To działa. Dlaczego to działa? Dlatego, że tak jak zaczęłam mówić właśnie o tych billboardach czy blokach reklamowych telewizyjnych, my się staliśmy już na to tacy trochę reklamowo ślepi, nie? Nawet mówi się o takim zjawisku właśnie advert blind. Ludzie nie pamiętają, co było w blokach reklamowych, bo wychodzą, bo ściszają, bo przełączają na inny program, tak? Jak jedziemy ulicą, to też pamiętasz, jakie billboardy dzisiaj widziałaś? W życiu. Nawet oko ci się tam nie przesunie, tak? Stąd też chociażby zobacz teraz na przykład eksperyment, jeżeli chodzi o tą reklamę outdoorową z muralami, które są większe, czasami są interaktywne wręcz, bo tam może to oko jednak spocznie, bo na billboardzie to już nie spojrzymy na to. Już się wychowaliśmy, właśnie staliśmy się na to tacy ślepi. Na influencerskie treści, albo na treści w takie, podobnie zresztą z reklamami, zobacz, takimi po prostu pop-upami, nie, w internecie, albo zamykamy, albo nie widzimy, albo się na to wkurzamy. Nasze mózgi się nauczyły po prostu to ignorować. Znowuż, jest to przebadane i są na to dowody z całego świata, tysiące badań, że komu ufamy najbardziej, jeżeli chodzi o polecenia, bliskim i znajomym, tak, czy rodzinie, bliskim, znajomym, także w mediach społecznościowych, a kiedy zaczynamy postrzegać tego influencera jako kogoś nam bliskiego, a na tym polega cały ten mechanizm budowania postaci, że oni chcą być nam bliscy, oni chcą, żebyśmy się z nimi utożsamiali, albo im zazdrościli, albo żyli ich życiem, bo mamy podobne, albo mamy, gdzieś te są punkty wspólne, tak? Dlaczego tak dzieciaki oglądały ekipę? Bo tak chciały po prostu żyć jak ta ekipa, nie? W domu z basenem, jeździć po całym świecie, latać odrzutowcami, pływać na jachtach, tak? Te dziesięciolatki, bo takie wyobrażenie trochę jest, jeszcze robić to właśnie w ekipie, w grupie znajomych, tak? I robić sobie pranki nawzajem. I to taki Beverly Hills 90-210, nie? Tak jak my oglądałyśmy, tak się chciałoby żyć. W tym Beverly Hills,
nie? Zrozumiałam dzięki tobie fenomen ekipy, którą rozumiesz, dziś nie rozumiem absolutnie.
No, to już nie jest to samo, czyż nie chciałeś tak żyć, wiesz, nie, jak tamci, nie? Dylan i Brenda i surfować sobie, nie? W Kalifornii. No a tutaj masz takiego Dylana i Brendę made in Poland. Nie. Tylko, że Dylan i Brenda ci nie mówili kup lody. Też występowali w reklamach, ale te reklamy nauczyliśmy się już odsiewać. Nasze mózgi się nauczyły, a te, które są w internecie, które wyglądają bardzo naturalnie, bo są przedstawione przez tak bliskich nam tutaj, naszych idoli. Nie idoli gdzieś z drugiej strony oceanu, tylko tutaj, tak? Z drugiej strony ulicy często. No to oni się nie mogą mylić. Albo przynajmniej, jak to kupimy, to może się też tak poczujemy. Może nam się z czymś uda, nie wiem, poprawi nam się cera, zainwestujemy w kryptowaluty, więc robimy, to też jest to, nie? Nie wiem, zjemy w tej samej knajpie, będzie nam tak samo smakowało, będziemy chodzić w tych ciuchach, więc jak sobie zrobimy zdjęcia, to też dostaniemy 1000 lajków, nie? Na Instagramie czy tam na TikToku. No to jest taki mechanizm.
Ta bliskość to jest odpowiedź właściwie na moje pytanie dotyczące ZUS-u trochę, o którym
ZUS-u?
ZUS-u? Tak, dlatego, że wiesz, zastanawiałam się właśnie dokładnie w tygodniu, w którym wyszła ta afera z TikTokerem, który promował prawdopodobnie na zlecenie partię rządzącą z doktorem Kaweckim. Dokładnie w tym samym tygodniu bardziej mój świat, taki stricte gospodarczo-ekonomiczny, żył potwornie tym, że Ibridge zresztą zrobił badania dotyczące wieku emerytalnego. I wydawało się, że dyskusję o zmianie wieku mamy już za sobą, a tu się okazało, że zaraz, prawie połowa badanych Polaków chciałaby jeszcze obniżenia tego wieku emerytalnego. Ja sobie tak pomyślałam, kurczę, w ogóle o co chodzi? Czy Polacy naprawdę tak bardzo nie rozumieją? No trochę trochę nie rozumieją systemu emerytalnego, ale sięgnęłam do badań, które były trochę głębsze z 2021 roku, też dotyczące emerytur, zrobione przez Ibris. I słuchaj, co znalazłam. 47% Polaków uważało, że państwo nie będzie w stanie zagwarantować im wypłaty emerytur, kiedy już osiągną wiek emerytalny, jakiejkolwiek, prawie połowa. 45% twierdziło, że system emerytalny w Polsce się zawali i to nie w jakiejś tam dalekiej przyszłości, tylko zaraz za kilka lat. I zaczęłam się wtedy zastanawiać właśnie w tym tygodniu, kiedy te wszystkie afery w social mediach wybuchły ostatnie. Kurczę, jak to jest, że my ufamy tym influencerom, którzy tak naprawdę wiemy, że oni reklamują, że oni z tego żyją, a nie ufamy polskiemu państwu, które przecież nie może zbankrutować, dopóki Polska nie zbankrutuje. No i ta bliskość teraz. Może ZUS powinien influencerów właśnie zatrudniać?
Może lepiej nie. Nie. W sensie my mamy w ogóle bardzo niski poziom zaufania w Polsce. Zacznijmy od tego. To też wychodzi z kolejnych badań, szczególnie z takich dużych badań. Pew Research je robi co roku czy za dwa lata na całym świecie. My niestety jesteśmy tutaj w jakimś takim ogonie światowym. Niski poziom zaufania do polityków, niski poziom zaufania do naukowców, niski poziom zaufania do dziennikarzy, niski poziom zaufania do ekspertów. Po prostu ogólnie mamy w Polsce pandemię braku zaufania. Myślę, że znalazłabyś lepszego rozmówcę, prawdziwego eksperta. Polecam szukać prawdziwych ekspertów, bo i słuchać też prawdziwych ekspertów od danych dziedzin. Mamy ten problem z brakiem zaufania. W dużym skrócie, wiesz, no ty to widzisz, ja to widzę, bo też jesteśmy obydwie, wiesz, w branży dziennikarskiej, jest takiej ekonomicznej i zahaczającej o tematy ekonomiczne. Wynika to z braku dobrej edukacji ekonomicznej, wynika to z braku dobrej edukacji, powiedzmy, politologicznej czy politycznej. Wynika to też oczywiście z naszej klasy politycznej, z działań naszej klasy politycznej, nie tylko tego rządu. Możemy go krytykować, jest za co go krytykować, ale prawdę mówiąc, tak samo możemy za to rozbudzanie braku zaufania krytykować wszystkie poprzednie rządy, bo to się nie zaczęło w 2016 roku, tylko się ciągnie latami już. To też wynika tak naprawdę, ja wiem, że to tak zabrzmi trochę, już tak boomersko, ale jest po prostu z trudnej historii Polski. Ostatnie 100 lat nie rozpieszczało nas i nie mieliśmy dłuższego momentu na budowę społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów demokratycznych, takich republikańskich wręcz można powiedzieć. I nie mieliśmy też takiego dłuższego momentu na budowę tego zaufania względem też siebie. Dopiero te ostatnie 30 lat, ono też nie było łatwe. No, lata 90, prawda? Młodsi nie pamiętają, ci, którzy pamiętają, to wiedzą, że to nie jest okres, do którego chciałoby się wracać. Też pod kątem właśnie ekonomicznym był bardzo trudny, więc tak naprawdę lepszy moment dla nas zaczął się w 2004 roku, po wejściu do Unii Europejskiej. To jest 15-18 lat, to jest wciąż mało. Wciąż mało na zbudowanie tych mechanizmów właśnie tego społeczeństwa obywatelskiego, rozbudzenie prawdziwych, silnego zaufania do państwa. A że to państwo nie pomaga, bo niestety nie pomaga, naprawdę. To jak jest skomplikowany system podatkowy. Spójrzmy sobie na to w ten sposób, że nie ma osoby w tym kraju, nie ma większej grupy osób w tym kraju, które na przykład prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, które by się podjęły same rozliczać podatki. Czyli w pewien sposób państwo narzuca tym firmom, znaczy jednoosobowym działalnościom, obowiązek jakby kolejnej opłaty, tak, opłacenia księgowego. To nie jest podatek, to nie wiadomo co to jest. To, że my nie rozumiemy jak funkcjonuje ZUS, nie rozumiemy, bo to jest strasznie skomplikowane. Jest pytanie, czy byłby sens uczyć tego ludzi, czy uprościć ten system, czy rzeczywiście rozbudzać to zaufanie, że nie zbankrutuje, może kiedyś zbankrutuje, bo widzimy w ostatnich kilku latach, że wszystko jest możliwe, tak? Może być pandemia ogólnoświatowa i nagle wojna wybuchnąć, ale miejmy zaufanie, że jednak to jest na tyle stabilnie zbudowane, że przynajmniej nikt z nas by nie chciał, żeby zbankrutował, tak? Więc nie wróżmy takich rzeczy. Więc tutaj wracamy do takich bardzo takich społecznych, korowych elementów związanych ze społeczeństwem. A media społecznościowe, wracając do naszego dzisiejszego tematu, jak w masło wchodzą w te społeczeństwa, w których brakuje tego właśnie zaufania, w te społeczeństwa, w których jest silniejsze rozbicie wewnętrzne, czy między grupami różnymi, tam mniejszościowymi, czy pokoleniowe, w te grupy, w których od lat widoczne są ruchy na przykład antyestablishmentowe, czyli to też widzieliśmy, prawda? Stany Zjednoczone, Wielka Brytania z Brexitem, Węgry, Polska, Francja i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie dochodzą też do głosu populistyczni politycy, to tam w mediach społecznościowych z ich algorytmami podbijającymi treści emocjonalne, wzbudzające w nas emocje, zachwyt, lęk, strach, złość i tak dalej, no to po prostu idealnie na tym bazują. A kto potrafi w to grać? No influencerzy potrafią w to grać.
Ja się trochę boję już tak na koniec. 40% młodych użytkowników internetu 18-24 lata korzysta z TikToka jako wyszukiwarki informacji, wiedzy zamiast Google'a. No i właśnie tutaj wracamy do tego, czy my właściwie po tych kilkunastu, 18-20 latach jakiejś edukacji społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej w ogóle nie wpadamy znowu w jakąś dziurę, tylko że tym razem tą czarną dziurą będą media społecznościowe, które niekoniecznie podają zweryfikowane informacje i znowu będą młodym robić pranie mózgu zamiast edukować.
No i takie są te media społecznościowe, jak i jacy tych użytkownicy tych mediów społecznościowych, tak? Bo to nie jest tak, że te same platformy są złem wcielonym. Są takie, jacy my jesteśmy, tak? I stąd tak naprawdę chyba warto tak mówić i mówić głośno i mówić często i podkreślać, jakie są mechanizmy funkcjonowania w tych mediach społecznościowych, jak łatwo się nim poddajemy, na co trzeba uważać. No my tym nie wyleczymy, nie uleczymy oczywiście wszystkich problemów związanych z taką influenzą, tak? Można powiedzieć, z tą chorobą influencerstwa. Tu oczywiście kredyty do Taco Hemingwaya. To nie jest mój pomysł z influenzą, ale genialny był ten kawałek. Ale drugi poziom, no to są po prostu regulacje. Jeżeli coś możemy regulować, to w pierwszej kolejności regulować platformy. Będzie nam trudno uregulować. No oczywiście są już tutaj podejścia. No będą przygotowane DSA, Digital Service Act, Digital Market Act, czyli DMA. Dwie ogromne dyrektywy, które właśnie wyszły z Komisji Europejskiej, będą czekały na implementację w poszczególnych państwach. Są procesy przeciwko platformom społecznościowym wytoczane. Kolejny proces za procesem. Wszystko już tak naprawdę teraz. I no, regulatorzy właściwie ze wszystkich państw widzą, że tego nie można zostawić odłogiem. Ja wzdycham, bo tutaj naprawdę nie ma łatwej, jednoznacznej odpowiedzi. No, my musimy się nauczyć w tym świecie funkcjonować i jakoś go przynajmniej trochę próbować uleczyć.
Boisz się, że się nie uda?
Nie, to nie jest tak, że ja się boję, bo to się nie ma czego bać, tylko ja myślę, że też po prostu powinniśmy to do siebie bardzo brać. Żeby było jasne, ja tu uważam, że opresyjne jest rzucanie wszystkiego na użytkownika, tak? Nie wiem, na rodzica, żeby pilnował dzieci tutaj, nie? Na mnie, że ja mam gdzieś konta nie mam, czy na ciebie, tak? Na to ostatnie ogniwo. Ale bez pracy tutaj nad nami samymi, no to nie będzie poprawy. Bo to my możemy pilnować i siebie, i naszych bliskich, i tych influencerów, i polityków w mediach społecznościowych i tak dalej, żeby było jak najmniej, no bullshitu po prostu. Przepraszam, no takie brzydkie słowo na koniec, ale ja nie znam lepszego słowa, znaczy znałam lepsze słowo po polsku, ale jest jeszcze brzydsza.
To postawmy tutaj kropkę tak. Na wszelki wypadek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Sylwia Czubkowska.
Dziękuję bardzo i życzę nam wszystkim zimnej krwi w mediach społecznościowych, nie? Takiego rozsądku.
Podpisuję się pod tym.